Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry, a moim gościem dzisiaj jest pani Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia, związana z Uniwersytetem Gdańskim, autorka podcastu Madame Monday, autorka książek, ostatnia, która ukazała się na rynku, książka zatytułowana Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pomyślałam sobie, że to bardzo odważna książka i bardzo odważna diagnoza, bo to jest diagnoza dotycząca pokolenia, a właściwie nawet zaryzykowałabym kilku pokoleń, akurat Polaków, nie ma tutaj żadnych danych porównawczych, które rzeczywiście zapełniają szczelnie gabinety psychoterapeutów i pytanie, co ze mną nie tak, pewnie usłyszała pani wielokrotnie.
Tak, to jest pytanie, które pojawia się najczęściej w narracjach osób, z którymi się spotykam. I to nie tylko moich pacjentów, ale też przyjaciół, znajomych, innych psychologów i terapeutów, z którymi spotykam się na superwizji. Czyli to jest takie hasło, które mam wrażenie nas wszystkich łączy, ponieważ mamy skłonność do ciągłego poszukiwania winy w sobie, tak jakbyśmy trochę uwewnętrznili te różne dysfunkcje, w których się wychowaliśmy i wzięli za nie odpowiedzialność.
Czy pani napisała tą książkę, żeby jakoś uświadomić nam, że my możemy żyć czy czuć się tak, jak się czujemy, że to nie jest nasza wina, bo bardzo często poczucie winy i wyrzuty sumienia to jest nasze drugie imię i żebyśmy trochę postarali się zrozumieć, co działo się w naszym dzieciństwie i jak bardzo to dzieciństwo, które było nierzadko dziurawe, rzutuje na nasze dorosłe życie. Zaraz będziemy rozmawiać o dziurawym koszyku potrzeb.
Tak, zdecydowanie taki przyświecał mi cel, żeby rozpocząć dialog na temat naszego dzieciństwa, żeby trochę rzucić światło uwagi na to, jakie było środowisko, w którym się wychowywaliśmy, żeby lepiej zrozumieć to, w czym wyrastaliśmy, ale też zrozumieć, że to nie jest nasza wina, ale też zaznaczyć, że to jest nasza odpowiedzialność. Z tym sobie radzić i nad tym pracować, żeby też nie przekazać w tej sztafecie pokoleń różnych naszych problemów i schematów postępowania dalej po prostu.
To zdanie, które usłyszałam w pani podcaście, ono chyba akurat nie pada w książce, zdanie, że Polska jest jednym zaburzonym krajem, dość mocno wybrzmiewa, jest taką ostrą, jednoznaczną diagnozą. Oczywiście uogólnienia zawsze są ryzykowne, ale pani jako psychoterapeutka praktykująca i zajmująca się problemami, różnymi problemami, nie tylko uzależnieniem, ma chyba, mówiąc kolokwialnie, na to papiery, żeby takiego stwierdzenia mocnego użyć.
Tak, oczywiście to jest nadużycie, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że wszystko tu nie działa. Natomiast rzeczywiście z zaburzeniami i dysfunkcjami jest tak, że one nie muszą być kompletne. Świat nie jest taki czarno-biały, czyli osoba, która ma zaburzenie osobowości, również ma zasoby. I tak samo społeczność, która boryka się z różnymi dysfunkcjami, potrafi mieć zasoby. To oznacza, że świat jest bardziej szarym niż czarnym albo białym miejscem i zdecydowanie uważam, że mamy sporo lekcji do odrobienia jako obywatele tego kraju, jako ludzie, którzy tworzą tą społeczność, którą tworzymy po to, żeby wszystkim nam żyło się w tym miejscu po prostu lepiej, zdrowiej, żebyśmy mogli sięgać po większy dobrostan w swoim własnym życiu. I czasem trudno nam zrobić krok do tyłu i z metapoziomu albo z dystansem spojrzeć na to, co wytwarzamy tutaj wzajemnie dla siebie, bo to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Więc tak, pozwalam sobie na takie stwierdzenia, że jesteśmy jednym wielkim zaburzonym społeczeństwem albo domem dysfunkcyjnym, który po prostu trzeba wywietrzyć, wpuścić do niego świeżego powietrza.
Czy pani może ma jakieś dane, które mogłyby porównać nasze społeczeństwo do innych społeczeństw europejskich? Czy skupiła się pani tylko i wyłącznie na polskim podwórku? I czy ta sztafeta pokoleniowa, o której pani pisze i mówi, ona się zaczęła po II wojnie światowej? Mówi się o takich traumach transgeneracyjnych. Czy my cały czas niesiemy, nasze pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki, właśnie coś z tej traumy powojennej?
Tak jakby zaczynając od traumy transgeneracyjnej, to myślę sobie, że zdecydowanie korzenie różnych schematów naszego postępowania są dużo dłuższe niż nam się wydaje i trudno też uchwycić, gdzie jest początek, bo przecież wszystkie pokolenia ze sobą są są wzajemnie połączone i na siebie wpływają, a wracając do porównania, to myślę, że moja odpowiedź będzie podobna do tego, o czym pisał w tej książce właśnie Mariusz Wirga, psychiatra, który na co dzień praktykuje w Stanach Zjednoczonych, że każde pokolenie, każda kultura zmaga się ze swoimi traumami i konsekwencjami różnych doświadczeń i my nie jesteśmy inni od reszty. To oznacza, że nie stawiam w tej książce takiej tezy, że jesteśmy bardziej poranieni albo mamy więcej roboty niż inne państwa, inne społeczności, ale stawiam taką tezę, że to nie ma znaczenia, jak wypadamy, porównując się z innymi, jak wypadamy na tym tle, znaczenie ma to, jak się z tym czujemy. I to jest jeden z powodów, dla których bardzo dziękuję pani za to pytanie, ono często się pojawia, dlatego że naszym ogromnym kłopotem jest unieważnianie własnych kłopotów, własnego cierpienia, bo często mówimy, że no inni mają gorzej na przykład, to być może nie muszę się tym zajmować, albo jakoś tak nie wypada się tym zajmować, dlatego że na tle problemów innych ludzi moje wydają się niewielkie. I w tej książce właśnie zachęcam do tego, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak było, przyjrzeli się temu, co to nam zrobiło i co my możemy z tym zrobić, bez odejmowania temu, bez unieważniania, bez zawstydzania się za to, że w ogóle chcemy się tym zająć. Nie musimy mieć innych wyraźnych powodów niż to, że czujemy, że potrzebujemy zaopiekować się swoimi dziurami w koszyku.
Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, o której pani pisze i mówi, o tym zawstydzaniu i poczuciu winy, że inni mają gorzej. Oczywiście my mamy świadomość, że gdzieś jest wojna, trzęsienie ziemi, dzieją się różne kataklizmy na świecie, ale to nie znaczy, że my możemy czy musimy unieważniać swoje potrzeby, które może z punktu widzenia takiego globalnego wydają się małe i śmieszne. One nigdy nie są ani małe, ani śmieszne, bo są nasze i każdy przeżywa określone zdarzenie na swój własny, indywidualny sposób. I taka ocena surowa często, czy społeczeństwa, czy powiedziałabym rodziny, rodziców patrzących z boku na dziecko, może być okrutna i tak jak pani pisze w tej książce, my już zawsze przez całe życie będziemy się borykali z tymi brakami z dzieciństwa, chyba że podejmiemy psychoterapię, podejmiemy psychoedukację, będziemy się starali przede wszystkim zrozumieć, co jest nie tak, co jest ze mną nie tak i coś w tej kwestii robić.
Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za to podsumowanie, bo taką miałam ambicję autora, żeby mniej więcej takie wnioski w głowach i sercach czytelników zostawić, żebyśmy pochylali się nad własnymi potrzebami, nad własną historią, nadawali jej znaczenie, uprawomacniali ją i też to, co w związku z nią czujemy, nawet jeżeli wydaje nam się to w kontekście przeżyć innych ludzi mało ważne, mało istotne.
Pisze pani, właściwie mówi głównie w podcaście, takie zdanie, które jest, powiedziałabym, mottem tego, co pani robi. Dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, że mimo to potrafisz je przeżyć dobrze. Zapisałam to sobie i mam nadzieję, że nauczę się tego zdania na pamięć, bo ono bardzo dużo mówi.
Tak, to jest takie odkrycie związane z moim własnym dojrzewaniem i przekraczaniem progu 40-latka za chwilę, 40-latki, ponieważ bardzo często w dzieciństwie, szczególnie nasze pokolenie, karmione było takimi różnymi idealistycznymi wizjami związanymi z tym, jak ta dorosłość mogłaby wyglądać. Jesteśmy takim pokoleniem wychowanym trochę na dynastii, trochę na jakichś sitcomach na temat rodzin i tego, jak te rodziny ze sobą funkcjonują, na serialu o przyjaźni, przyjaciele, kto tego nie zna, na serialu Ally McBeal, która robi zawrotną karierę i świetnie radzi sobie ze swoją rzeczywistością, choć ma też oczywiście trochę kłopotów. I my uwierzyliśmy w tą wizję, to znaczy wyobraziliśmy sobie, że jeżeli otworzą się granice, jeżeli będziemy bardzo ciężko pracować, jeżeli zakasamy rękawy, zdobędziemy wszystkie tytuły i certyfikaty, czyli te klucze do mądrości, o których nam w dzieciństwie mówiono, jeżeli będziemy grzeczni, powściągniemy się, to będziemy mogli żyć wspaniałe, fascynujące życie, zupełnie odmienne do życia naszych rodziców, które w tamtym okresie często wydawało nam się surowe, siermiężne, trochę smutne. Ten dojrzały z tamtego okresu człowiek dorosły to jest taki człowiek w swetrze, w rąby, tak mi się kojarzy trochę, z aktówką i smutkiem w oczach, który żeby się pobawić musi się napić po prostu, bo inaczej nie ma ku temu możliwości. I wydaje mi się, że ogromnym rozczarowaniem na początku dorosłości, a nawet w samym środku własnej dorosłości jest to, że życie tak nie wygląda i że dobrych ludzi też spotykają paskudne rzeczy. I w drugą stronę, ludzi, którzy niewiele z siebie dają, czasami spotykają wspaniałe rzeczy. I że życie jest trochę taką materią, na którą możemy mieć wpływ, ale nie ostateczny. I że nawet jak będziemy się bardzo starać, to nie zawsze nas to chroni. To jest to rozczarowanie. A potem odkryłam, że przekraczając próg tego rozczarowania, orientując się, jakie jest życie, konfrontując się z nim, możemy odkryć dojrzałość, która jest właśnie wszystkim tym, co pomaga nam sobie radzić z materią, jaką jest życie.
Właśnie dodałabym jeszcze jedno zdanie, które też będzie cytatem z pani. Bezkosztowe życie po prostu nie istnieje.
Tak, nie istnieje.
Tak, a taka zdziecinniała wersja życia, bo też o tym rozmawia pani z profesorem Tomaszem Sobierajskim, to jest też bardzo ważny temat, że my trochę wyparliśmy tę dorosłość, że nam się wydaje, że jak będziemy właśnie bawić się, unikać dojrzałości, że to życie będzie spełnione. Tymczasem tak zwanych zdziecinniałych dorosłych przybywa, być może widzi to pani też w swoim gabinecie, bo my trochę pomyliliśmy dojrzałość z dorosłością.
Tak, bardzo pominęliśmy i tutaj trochę wypaczyliśmy całą ideę wewnętrznego dziecka na ten swój własny użytek. To znaczy my to wewnętrzne dziecko odkryliśmy i to jest dobry język do tego, żeby zaglądać w przeszłość albo w te miejsca, które są niezaopiekowane z przeszłości albo zranione, ale tak bardzo przywiązaliśmy się do wizji dziecka, które w nas żyje, że zapomnieliśmy, że naszym zadaniem jest pomóc temu dziecku dojrzeć. I że celem odkrycia wewnętrznego dziecka nie było powracanie do dziecięcych form przeżywania świata, czucia, emocji po dziecięcemu, sięganie po potrzeby w taki sposób dziecinny, powiedziałabym infantylny, bez cierpliwości, bez samokontroli, z takim egocentryzmem charakterystycznym dla wewnętrznych dzieci, tylko odkrycie wewnętrznego dziecka miało nam służyć do tego, żebyśmy odkryli to, czym trzeba się zająć, zaopiekować, czyli pomóc wzrastać tym częścią nas.
W książce przewija się cały czas pojęcie koszyka potrzeb, o którym pani mówi, że jeżeli on jest zdrowy, z solidnym dnem, czyli taki szkielet, który otrzymujemy, gdy wychowujemy się w wystarczająco dobrym domu, będziemy w tym dorosłym świecie funkcjonować dobrze, mimo właśnie różnych rzeczy, które się przydarzają, bo tak jak pani powiedziała, na początku życie jest trudne i nie jest bezkosztowe. Natomiast bardzo często spotyka się pani, właściwie można powiedzieć, że to jest taki zbiorowy problem z dziurawym koszykiem potrzeb.
Tak, można powiedzieć, że w dzieciństwie mamy 8 podstawowych potrzeb dzieciństwa, między innymi na przykład potrzebę bezpieczeństwa. I wiemy, że świat nie jest jakimś bardzo szczególnie bezpiecznym miejscem. Jesteśmy w stanie to racjonalnie ocenić, ale jeżeli w dzieciństwie wychowywaliśmy się w bezpiecznych warunkach, to nasza wewnętrzna struktura ma w sobie ugruntowane takie przekonanie, właśnie to dno koszyka potrzeb, że względnie jesteśmy bezpieczni, że mamy zasoby, żeby sobie z tym poradzić i że to niebezpieczeństwo nie czyha na nas za każdym rogiem, czyli uwewnętrzniamy tamten stan. Uwewnętrzniamy w siebie ten bezpieczny dom i potem wędrujemy sobie w dorosłym życiu z tym uwewnętrznionym, bezpiecznym domem i potrafimy dzięki temu radzić sobie z różnymi wyzwaniami rzeczywistości. Ale kiedy tak się nie dzieje, kiedy nie mamy czego uwewnętrznić, kiedy nikt nam tego bezpieczeństwa nie pokazał i nie dał, to zostaje nam taka dziura w koszyku, wokół której organizuje się całe nasze życie, czyli czujemy się nieustannie zagrożeni, nawet kiedy tego zagrożenia bezpośrednio nie ma. Czyli zasypiamy z natrętnymi myślami katastroficznymi na temat naszego świata. Próbujemy się na różne sposoby zabezpieczyć po to, żeby przestać czuć ten ciągły niepokój. Próbujemy podnosić poprzeczkę związaną z martwieniem się o naszych bliskich do takich granic absurdu, czyli martwimy się o nich cały czas, bo wydaje nam się, że to będzie miało jakiś ochronny charakter. I osoba, która ma dziurę w koszyku, to jest właśnie osoba, która nieustannie próbuje zaspokoić jakiś niezaspokajalny już stan, zapominając o tym, albo nie mogąc nawet cieszyć się z własnego życia, które toczy się tu i teraz.
Do swojej książki zaprosiła też pani różnych specjalistów, między innymi socjologa wspomnianego profesora Tomasza Sobierajskiego, jest też psycholog, jest też osoba zajmująca się fitnessem i myślę sobie, że to też jest bardzo ważna kwestia, jaki my mamy obecnie stosunek do naszego ciała, że ciało właściwie wychodzi na pierwszy plan, być może jest to taka próba też odcięcia się od emocji i skupienia całej naszej uwagi na naszym ciele, na naszym wyglądzie. Krótko mówiąc, o takim mało zdrowym stosunku do ciała, które wydawać by się mogło, że jest zdrowe.
Tak, nam się wydaje, że my w tej chwili mamy fantastyczny stosunek do ciała, ale rzeczywiście bardziej mamy ciało niż jesteśmy ciałem i tego ciała bardzo się moim zdaniem boimy. Boimy się tego, co w tym ciele jest i że to ciało żyje sobie trochę swoim własnym życiem, że pojawiają się w nim potrzeby, emocje, pragnienia i wspomnienia, więc my to ciało, powiedziałabym, odczepiamy od siebie i kontrolujemy na różne sposoby, a do tego stopnia odczepiamy je od siebie, że żeby odkryć, czy jesteśmy już syci i wyspani, używamy różnych aplikacji, które nam to mówią i to jest absurdalne i o tym mówi właśnie Agata Litwińska w jednym z wywiadów.
No właśnie, przyzwyczajeni jesteśmy, że ktoś nam powie z boku, że coś nam właściwie powie, że tak jakbyśmy zatracili swój wewnętrzny czujnik. Jest nasze wewnętrzne dziecko, ale też jest nasz wewnętrzny zdrowy czujnik, który nam powinien sam mówić. Organizm sam się reguluje i to jest nasza najważniejsza aplikacja.
Tak, dobrze by było, żebyśmy mieli kontakt z własnymi potrzebami, a w tej chwili rzeczywiście dużo potrzeb, które są związane z ciałem, cedujemy na zewnątrz, czyli ten kompas mamy na zewnątrz. Właśnie sięgamy po diety pudełkowe, sięgamy po aplikacje, które mówią nam, ile powinniśmy się ruszać, jaka powinna być jakość naszego snu, kiedy powinniśmy się wybudzić, w której fazie i wydaje nam się to bardzo racjonalne, ale jak tak spojrzymy z metapoziomu na to doświadczenie, to wydaje mi się, że człowiek jeszcze nigdy tak daleko od własnego ciała nie był, a powiedziałabym, że jeżeli chcemy być tak daleko od własnego ciała, to chcemy być bardzo daleko od własnych uczuć, bo w ciele jest czucie.
To prawda. Przypomnę tytuł książki, która niedawno ukazała się na rynku, pani autorstwa. Co ze mną nie tak? To jest pytanie, które pani słyszy często w swoim gabinecie. Z jakim problemem przychodzą coraz młodsze pokolenia? Pokolenia, które wydawać by się mogło, mają już dostęp do psychoedukacji, nawet jeżeli nie ma jej w szkole. To przecież jest mnóstwo wspaniałych naprawdę ludzi, podcastów, specjalistów, którzy robią to pro publico bono, próbują edukować społeczeństwo. Z czym mierzy się to nasze najmłodsze, już prawie dorosłe pokolenie?
Moim zdaniem z niskim poczuciem własnej wartości wciąż, czyli to jest ten deficyt wiary w siebie, ale nie własnej sprawczości, bo często to są młodzi ludzie, którzy wierzą w to, że rzeczywiście ich sprawczość jest ogromna, ale w poczucie własnej wartości. To są młodzi ludzie, którzy też negują własne ciała, to są ludzie, którzy się głodzą nieustannie albo właśnie zapracowują na siłowniach ponad własną miarę, albo którzy próbują mierzyć własną wartość jakimiś kanonami tworzonymi przez media społecznościowe. Ale powiedziałabym, że chyba poza poczuciem własnej wartości, to są ludzie, którzy szukają jakiegoś sensu. I to jest z jednej strony fantastyczne i to pokazuje, że to jest pokolenie, które szuka głębszego sensu. To jest pokolenie, które zastanawia się nad kryzysem klimatycznym, to jest pokolenie, które zastanawia się nad równością, nad tolerancją, nad pokorą. To są ludzie, którzy pochylają się nad wartościami. To jest ogromny zasób tego pokolenia. A z drugiej strony to sprawia, że są to młodzi ludzie, którzy często nie widzą sensu i negują sens w życiu takim, jakie my im proponujemy. Starsze pokolenie, które próbuje ich prowadzić po starych torach, nie potrafiąc poprowadzić ich w inne miejsce. I powiedziałabym, że to sprawia, że jest ogromny kryzys duchowości po prostu. I ta duchowość, nie myślę sobie o religijności, tylko myślę o też tym, że to pokolenie to jest pokolenie pozbawione umiejętności czerpania sensu istnienia, z bycia blisko innych ludzi. Bo to są ci młodzi, którzy nie mieli takiej szansy. Pandemia zrobiła jedno, ale też media społecznościowe zrobiły coś innego. Natomiast my też zrobiliśmy kolejną rzecz jako rodzice tego pokolenia, no bo to my się atomizujemy, to my zamknęliśmy nasze własne domy. To my stworzyliśmy świat, w którym zaczęliśmy myśleć o tym, że to, co się dzieje w domu, to o tym nie mów nikomu. I spotykamy się w restauracjach, bo nie chcemy pokazywać, co się dzieje za drzwiami naszego domu. To my mamy taki pomysł, że dobrze się spotkać w restauracji, bo wtedy przy takim spotkaniu nie ma za dużo roboty. I myślę sobie, że z jednej strony tak, że nie ma za dużo roboty, a z drugiej strony, jak zaczynamy myśleć o odwiedzinach przyjaciół jako koszcie, który musimy ponieść, no to coś tu jest nie tak.
To prawda. Z jeszcze jednej strony wydaje mi się, że to jest też bardzo ważna uwaga, którą między wierszami przeczytałam w książce, że żeby być szczęśliwym, to jest oczywiście fałszywa teza moim zdaniem, musisz być kimś, tak? I teraz pytanie, co to jest być kimś w życiu? Bo mam takie wrażenie, że ci młodzi ludzie traktują to przez pryzmat osiągnięcia sukcesów zawodowych, samochodu przed domem i wielu rzeczy, które nie są kojarzone z dobrostanem, a bardziej z dobrobytem. I to też chyba jest taka spuścizna po rodzicach, po starszych pokoleniach, które po prostu nie miały takich dóbr.
Tak, nie miały dóbr i sobie wyobrażały, że właśnie są nieszczęśliwi, dlatego że nie mają takich możliwości. Czyli można sobie usprawiedliwić brak poczucia sensu w życiu i jakiejś radości tym, że no to na pewno dlatego, że żyjemy w takim kraju, a nie innym, że mamy mało środków finansowych, że niewiele widzieliśmy, że nie mieliśmy takich możliwości i opowiedzieć sobie taką bajkę o tym, że no wy będziecie szczęśliwi, weźmiecie udział w wyścigu szczurów, to będzie dla was możliwe, będziecie mogli podróżować po świecie, będziecie mogli kupować sobie droższe przedmioty i sięgać po jakieś różne ważniejsze pozycje zawodowe i że to wam zagwarantuje szczęście. I my dziś już wiemy, że ta bajka była nieprawdziwa, jest jak bajka o świętym Mikołaju. Czyli okazuje się, że źródłem problemów poprzedniego i obecnego pokolenia nie są warunki finansowe, materialne i struktury władzy, po które możemy sięgać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Fliss, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książki Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Bardzo polecam lekturę, bo oprócz tego, że jest to diagnoza rzeczywiście taka dość szczegółowa, to książka jest rodzajem, nie chciałabym użyć słowa poradnik, bo to ją zbanalizuje i spłyci, ale jednak jest to taki wstęp do indywidualnej psychoedukacji.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Ja również bardzo dziękuję. Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.